Projekt Wybierzmy naszą Europę finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, wspierających instytucje społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz edukacji oraz promocji uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Wszelkie materiały i wypowiedzi zawarte w podcaście przedstawiają pogląd prowadzącego i gościa podcastu. Parlament Unii Europejskiej nie odpowiada za ich treść.
Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście 8.10. Dzisiaj wracamy po raz kolejny z serią Wybierzmy naszą Europę. A moim gościem jest Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I nie bez powodu właśnie pan Ignacy jest naszym gościem, bo o gospodarce cyfrowej będziemy rozmawiać. To temat, który na agendzie Unii pojawia się coraz częściej, dlatego myślę, że dobrze by było na początku wyjaśnić, co to właściwie znaczy, czym jest gospodarka cyfrowa.
To jest rzeczywiście szerokie pojęcie, dlatego może ono wydaje się trochę nieostre i często trudno dokładnie zrozumieć, co się kryje pod tą nazwą. Zresztą nawet w naszym instytucie też często się nad tym zastanawiamy, które dokładnie tematy pasują do nas, do naszego zespołu, a które powinny być gdzieś indziej, czy na przykład dotyczyć, nie wiem, szerszych problemów makroekonomicznych czy innych polityk. Natomiast generalnie jakby technologia jest coraz bardziej obecna w naszym życiu, tak? I z jednej strony są to codzienne rozwiązania, których my używamy, smartfony, aplikacje, czy różnego rodzaju wsparcie w innych obszarach. Z drugiej strony są firmy, które te rozwiązania tworzą i budują. I to są firmy zarówno tworzące sprzęt elektroniczny, jak i tworzące różnego rodzaju aplikacje i rozwiązania. I właściwie ta całość, znaczy to te firmy tworzące sprzęt elektroniczny, aplikacje, oprogramowanie, urządzenia, których my używamy i też właściwie sposoby, w jakich my używamy i to, jak te urządzenia zmieniają sposoby naszego funkcjonowania, właściwie to wszystko się mieści w tym pojęciu gospodarki cyfrowej, tak? I z tego powodu można mówić z jednej strony o algorytmach, o tym, jak one rządzą naszymi wyborami, co nam pokazują w mediach społecznościowych, czy jak wpływają na to, jakie podejmujemy decyzje. Z drugiej strony możemy o tym mówić w kontekście pracy, jak sztuczna inteligencja, algorytmy czy platformy wpływają na naszą pracę, na to, jak ją wykonujemy, co możemy robić, a co jest zastępowane przez oprogramowanie. A na przykład możemy też mówić o firmach, jakie firmy się rozwijają, gdzie są szanse jakieś biznesowe, czy gdzie może się rozwijać, powiedzmy, polska gospodarka.
Jeśli dobrze pamiętam, to jest takie określenie, które szczególny boom przeżywa od czasu pandemii. To jak ze wszystkim, co związane z technologią, jest po prostu zagadnieniem, które nabrało na znaczeniu, nabrało też coraz nowszych kontekstów, a dzisiaj interesuje nas szczególnie ten kontekst pracy, bo to, co ważne, myślę, żeby też zaznaczyć, to to, że ta gospodarka cyfrowa, o której, jak sam pan powiedział, no, która jest bardzo szerokim pojęciem i bardzo szybko przyrasta liczba obszarów, które się na nią składają, musi też być regulowana, żeby nie wymknęła nam się spod kontroli. To na przykład chyba szczególnie słyszymy i widzimy w kontekście sztucznej inteligencji. Niedawno mieliśmy na przykład ustanowienie AI Act, które ma regulować to, jak sztuczną inteligencję można stosować, no ale takich problematycznych kwestii, które wynikają z tych zmian technologicznych, jest więcej. Dzisiaj chcielibyśmy się skoncentrować na tych związanych z rynkiem pracy, a konkretnie na dyrektywie o pracy platformowej. Więc tu nam się pojawia kolejne wyrażenie, które należałoby wyjaśnić. Więc moje kolejne pytanie to, czym właściwie jest ta praca platformowa?
No, w rozumieniu tej dyrektywy to jest taka praca, która jest wykonywana na kontrolę, czy w której pośrednikiem jest jakiegoś rodzaju aplikacja, tak? Znaczy, weźmy może konkretny przykład. Wyobraźmy sobie, że zamawiamy przejazd samochodem realizowany przez firmę Uber, czy przez pracownika firmy Uber. No to jak my to robimy, tak? My mamy aplikację, jesteśmy konsumentem, klientem tej aplikacji po jednej stronie. Po drugiej stronie jest iluś kierowców, którzy też mają taką aplikację zainstalowaną i im się wyświetla to, że ktoś poszukuje przejazdu z jakiegoś miejsca do jakiegoś innego punktu. I ta aplikacja jest właśnie tą platformą, czyli takim, powiedzmy, jak nie powiedzieć, miejscem, czy instytucją, czy
wirtualnym tak, miejscem.
Tak, wirtualnym miejscem, w którym ja jako klient spotykam się z tym kierowcą. kiedyś w dawnych czasach dzwoniliśmy na przykład pod jakiś numer do firmy taksówkarskiej, zamawialiśmy taksówkę pod konkretny adres, tak? Wtedy tylko tam trudniej jest mówić o platformie, no bo firma taksówkarska jakoś miała bezpośredni związek z tymi taksówkarzami, tak? Oni tam byli zatrudnieni, czy mieli z nimi jakąś umowę z tą firmą i to nie było takie otwarte środowisko.
Było dość jasne, kto jest pracownikiem, kto pracodawcą, kto klientem, prawda? A dzisiaj właściwie to pytanie niemal filozoficzne. Kto jest tutaj pracodawcą, a kto jest pracownikiem? No bo kiedy zamawiamy taki przejazd, no to właściwie pytanie, czy naszym bezpośrednim obsługującym jest ten kierowca, czy może firma Uber na przykład, czy może firma Bolt. I tutaj te sprawy zaczynają się komplikować.
To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że też jest kwestia roli i kontroli, jaką ta platforma sprawuje chociażby nad tymi kierowcami. Jeżeli ja zamawiałem taksówkę, no to nawet teraz na szybie mam naklejkę z napisem, jaka jest taryfa dzienna albo nocna za 1 kilometr i mogę, ja wiem, ile zapłacę i taksówkarz wie, ile zarobi na danym kursie. Natomiast w momencie, jak mamy taką aplikację, jak ten wspomniany Uber, ale też inne, nie wiem, Bolt na przykład,
tak,
coś takiego.
Tak, to mglowo, pyszne, tak? Bo tu mówimy o całej serii usług, bo koncentrujemy się na przejazdach, ale to mogą być też usługi na przykład z zakresu napraw domowych, czy dostaw jedzenia. To chyba takie najpopularniejsze.
Tak, znaczy ważne jest to właśnie, że ta platforma ma algorytm, który wyznacza też cenę tej usługi. Znaczy w momencie, jak ktoś się pod tą usługę podpina i chce być kierowcą chociażby, czy chce dostarczać jedzenie, czy realizować innego rodzaju usługę, no to on nie wie z góry, ile zarobi, bo o tej wartości, o tej cenie decyduje algorytm, który jest, i ta cena jest zmienna, ona jest inna w zależności od tego, ilu jest chętnych, nie wiem, jaka jest pogoda, jak jest deszcz, to więcej osób zamawia przejazdy, więc cena rośnie. Tak, on jest bardzo elastyczny. On może też wykorzystywać jakiegoś rodzaju informacji o tych osobach tam zatrudnionych, bo ta aplikacja również zbiera o nich, może zbierać różnego rodzaju informacji, nie wiem, czy on w przeszłości dojeżdżał szybko, czy wolno, czy stawiał się na czas, czy odwoływał kurs i tak dalej, i tak dalej. Ile rzeczy może
być. Jakie ma oceny na przykład, tak? Bo też
dokładnie
są oceniani ci kierowcy.
Tak, więc ta platforma ma kontrolę nad tym, po pierwsze, komu wyświetli tę informację o kursie, ile ten ktoś zarobi. Więc tutaj dużo większa jest rola aplikacji, a konkretnie algorytmów, które sterują tym ruchem i tymi efektami.
No i to jest kolejna problematyczna kwestia, którą Unia Europejska też chce uregulować, czyli no, co właściwie decyduje o tym, ile zarobi kurier dostarczający jedzenie, czy na przykład ktoś, kogo zamawiamy do, powiedzmy, naprawy kranu za pomocą jakiejś aplikacji. Tak jak sam pan wspomniał, nie tyle my, użytkownicy, właściwie ocenie, jaką zapłacimy za przejazd, dowiadujemy się dopiero w momencie, kiedy go zamawiamy, no ale to dotyczy też tych kierowców. No i to, myślę sobie, jest wielu z nas trudno wyobrazić sobie, że no, przychodzimy do pracy i nie wiemy właściwie, jak ten dzień się dla nas skończy, ile zarobimy. No to jest jakaś taka nierówność, bo ten algorytm często służy optymalizacji dla jakiejś firmy, która za nim stoi, żeby jej przychody miały się dobrze, no ale to nie działa fair w stosunku do kierowców.
Znaczy, ta dyrektywa zawiera moim zdaniem dwie takie główne rzeczy. Pierwsza to jest właśnie ustalenie, jaki jest ten stosunek pracy i kto jest czyim pracownikiem. No my w regulacjach polskich czy w ogóle europejskich od lat mamy coś takiego jak stosunek pracy, jak umowa o pracę, tak? Albo różne inne formy zatrudnienia. Ale one są konkretnie opisane, wiadomo, jakie są obowiązki pracodawcy, jakie są obowiązki pracownika, jaka jest możliwość kontroli, jaka jest możliwość urlopu chociażby zdrowotnego, tak? Natomiast w momencie, jak coraz popularniejsza stała się ta praca platformowa, Komisja Europejska 2 lata temu szacowała, że to jest ponad 20 milionów osób w całej Europie w ten sposób pracujących.
To ma być nawet 2 razy tyle do 2025 roku.
Teraz pewnie już to jest więcej. No okazało się, że tamte stosunki pracy są niejasne, tak? W przypadku jakichś problemów czy wypadków nie było jasne, kto jest odpowiedzialny. Czy to jest ten człowiek, który jest samozatrudniony, czy powiedzmy formalnie, czy ma jakąś inną w ogóle, powiedzmy, nierejestrowaną formę działalności, czy to jest platforma, która mu zleciła jakiś kurs, czy kontroluje de facto jego pracę. I pomysł, jaki jest w tej dyrektywie, jaki od początku przyświecał, to jest to, żeby określić, jakie są przesłanki, które musi ta platforma spełnić i ta relacja, jakie jest ta osoba świadcząca usługę z tą platformą, żeby to było uznane za taką formę zatrudnienia, jak na przykład umowa o pracę.
Tutaj mamy faktycznie te dwa filary, o których pan mówi, czyli odpowiedź na ten problem niejasności algorytmu, który decyduje o przyznawaniu zleceń i zarobków, a druga to jest to zadbanie o to, żeby kierowcy i kierowczynie mogli korzystać z przywilejów czy praw, właściwie to będzie lepsze słowo, które daje im kodeks pracy. No ale żeby w ogóle on ich obowiązywał, to muszą być no, w polskim systemie prawnym zatrudnieni na umowie o pracę. I to, co jest ciekawe i dlaczego w ogóle to jest jakby sprawą, to zastanawiam się, czy pan jest w stanie mi powiedzieć, na ile to jest prawdą, że niektóre z tych firm, na przykład przewozowych, nie zatrudniają nawet na jakieś umowy śmieciowe, ale podpisują kontrakty wypożyczenia samochodu. I to jest jedyny sposób, który wiąże kierowcę z firmą.
No, ja słyszałem o tego typu praktykach. Nie umiem tutaj zweryfikować, na ile to jest powszechne i na ile to faktycznie występuje. Natomiast rzeczywiście słyszałem o tego typu i też o tym wspominałem, tak, że są te inne, powiedzmy, nieuregulowane formalnie formy relacji między tym świadczącym usługi a tą platformą. To jest ciekawe w tym kontekście tej regulacji konkretnie. To znaczy, są dwa bardzo ważne tutaj elementy. Jeden z takich, że jest jakby kwestia dowodu tego, że to na przykład nie jest pracownik platformy, spoczywa na platformie. Znaczy, przepis jest tak skonstruowany, że jeżeli pracownik, ten świadczący tę usługę na platformie spełni jakieś konkretne kryteria relacji z tą platformą, to jest automatycznie uznawany za pracownika, co daje mu różnego rodzaju prawa, tak jak pani wspomniała. I dopiero platforma, jeżeli chce udowodnić, że on jest samozatrudniony i to jest inna forma współpracy, no to musi to udowodnić. To jest jakby taka jest kolejność tego dowodzenia, a nie jest tak, że jakby ten pracownik musi dopiero dochodzić swoich praw. Mm-hmm. On je w pewnym sensie dostaje. Natomiast to, co jest ważne i co zostało zmienione właśnie na ostatniej prostej pracy nad tą dyrektywą, to są, że te kryteria, które definiują to, czy ktoś jest pracownikiem, czy nie, one będą ustalone w każdym kraju oddzielnie w czasie implementacji tej dyrektywy. Mm-hmm. Wyjściowo Komisja Europejska chciała, żeby to był szereg kryteriów wspólnych dla wszystkich krajów unijnych, no ale potem w trakcie negocjacji były kraje, którym to się nie podobało i w trakcie negocjacji właściwie już właściwie w tym roku, czyli rzeczywiście tuż przed uzgodnieniem finalnych zapisów, to zostało zmienione i teraz każdy kraj sam sobie te kryteria ustali.
No tak, bo firmom z finansowego punktu widzenia niekoniecznie opłaca się to, żeby teraz masowo ci pracownicy byli zatrudniani na umowach o pracę, bo to jest po prostu duży koszt, tak? Bo to oznacza odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i tak dalej, i tak dalej. Więc firmom po prostu zależało na tym, żeby ta najbardziej rygorystyczna wersja, która zakładała, jeśli dobrze pamiętam, na początku 7, potem już tylko 5 takich wyznaczników tego, czy mówimy o stosunku pracy, czy nie, nie przeszła. I pamiętam, że wtedy wywiązała się też taka dyskusja, i to było bardzo ciekawe, że właściwie nie może być tak, że tylko jedną grupę zawodową obejmowałyby takie zasady, bo przecież mamy wiele innych branż, notabene też mieszczących się w ramach gospodarki cyfrowej, które no właściwie też powinny zostać objęte tym kryterium weryfikacji, czy tutaj istnieje stosunek o pracę, czy możemy dalej pracować na przykład na B2B zleceniu, mówię o dzieło. Taki pomysł, żeby to weszło, według niektórych prawników miałby oznaczać domniemanie etatu, czyli że z góry zakładamy, że każdy jest na etacie, wszyscy przechodzą na umowę o pracę i trzeba samemu udowodnić, że nie jest się związanym tylko z jednym pracodawcą, by móc korzystać z innej formy umowy. No i tutaj na przykład, nie wiem, branża IT, tak? Czyli też branża, która znajduje się w obszarze naszych zainteresowań w tym momencie, musiałaby zrezygnować z preferencyjnych na przykład stawek opodatkowania, no i podniosło się również tutaj w Polsce na ten temat larum.
Tak, a człowiek ma wrażenie, że to jest odrębna kwestia, że ktoś jest na B2B, nawet jeżeli jest tylko z jednym dostawcą, tak, i trzeba by to pewnie w świetle jakby ducha prawa uznać za umowę o pracę, a co innego jest trochę, że to jest platforma, która, tak jak mówiłem, steruje różnymi parametrami tego zatrudnienia, tak? Jeżeli ktoś jest informatykiem, czy innego rodzaju pracę wykonuje na umowie B2B i wystawia co miesiąc fakturę, to on wie, ile przepracował i wie, ile zarobi, tak? I tutaj ta relacja pracy jest inna i on też pewnie jest w stanie jakiegoś rodzaju warunki sobie dogadać, tak? Na przykład, nie wiem, ile dni pracuje zdalnie, a ile dni pracuje z biura. No, w przypadku platformy...
Chociaż tu już można by się kłócić, że wchodzi ten element tego, że ktoś wyznacza mu, gdzie i kiedy ma pracować, tak jak mówi pan o tym ustalaniu, kiedy pracujemy z biura, kiedy zdalnie, bo w sytuacji, kiedy pracodawca wskazuje nam czas i miejsce pracy, możemy już, to jest jedna z przesłanek do tego, by mówić o stosunku pracy.
Nie, jakby, zgoda co tego, że pewnie w wielu przypadkach pracy B2B powinno to być uznane za pracę na etacie i też, tylko to mam właśnie wrażenie, że to trochę innego rodzaju kwestia w innym miejscu, że ten problem niż tutaj tej, w pewnym sensie jakiejś nowości, jaką są te cyfrowe platformy, tak? No bo różnego rodzaju platformy istniały zawsze, były mniej lub bardziej cyfrowe, mniej lub bardziej analogowe. Natomiast tutaj ta kwestia cyfryzacji mocno przyspieszyła wchodzenie w ten obszar, plus właśnie dodała tą warstwę algorytmów. I to jest ta druga część tej dyrektywy, o której ważna regulacja, w niektórych chciałem powiedzieć. Znaczy to, że te algorytmy właśnie zarządzające chociażby tym przydzielaniem tych kontraktów, przydzielaniem tego, kto świadczy daną usługę w danym momencie, czy wynagrodzeniem, one mają być bardziej przejrzyste i ma być nad nimi też większa kontrola, tak? Znaczy ma być chociażby kontrola z udziałem przedstawicieli pracowników, tam też tej dyrektywy są wzmacniane organizacje pracowników czy związki zawodowe w ramach tych platform, po to, żeby oni też mogli wiedzieć, jak ten algorytm działa i lepiej móc sobie chociaż planować swoją własną pracę.
Ja wspomniałam o tym wątku tych na przykład umów B2B, bo wydaje mi się, że to dobrze pokazuje, jak szerokie zatacza kręgi, po pierwsze właśnie to, o czym pan mówił, gospodarka cyfrowa i jak wiele mamy takich nieścisłości i zupełnie nowych pytań, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi, które ewoluują nam bardzo szybko, pojawiają się bardzo szybko, a niekoniecznie ustawodawstwo nadąża za tym, żeby je regulować. I tak jest właśnie na przykład z tym popularnym zatrudnianiem na B2B w przypadku branży informatycznej, ale to faktycznie jest temat na jeszcze osobny, powiedziałabym, odcinek, a dzisiaj skupmy się na tej samej pracy platformowej, bo ten drugi filar, czyli ustalanie stosunku pracy, a co za tym idzie nabywanie praw pracowniczych, ma pomóc poprawić sytuację tych kierowców. No tylko, że teraz pytanie właśnie, jak to będzie wyglądać dalej? Unia dała nam swobodę. Jakie pana zdaniem powinny być te przesłanki świadczące o tym, że kierowca może podpisać z pracodawcą umowę o pracę?
To już powiem na początku, że pamiętajmy o tym, że jeszcze nas czekają przynajmniej dwa lata, czasu, żeby tę dyrektywę implementować, czyli wprowadzić do polskiego prawa. I to też nie od dzisiaj, te dwa lata, tylko od momentu, jak będzie publikacja
w
Dzienniku
Rządowym Unii Europejskiej. Tak, na to jeszcze czekamy, aż parlament przyjmie.
Tak, więc jakby jeszcze ten czas, nawet nie zaczął biec ten czas tych dwóch lat. I w tym czasie jeszcze się musimy wypracować krajowe rozwiązania. No jakie to muszą być te przesłanki? No można się tutaj pewnie zastanawiać, tak? Ale jeżeli ktoś, nie wiem, jeżeli ta platforma właśnie wyznacza przychód tego usługodawca, to jest jakaś jedno kryterium. Wyznacza mu warunki świadczenia usługi, na przykład, nie wiem, mówi w przypadku powiedzmy dowozów, nie wiem, wyznacza jakiś ramowy czas, czy jakiś strój, czy daje mu jakiś sprzęt do pełnienia tych obowiązków. No też są to jakieś przesłanki do tego, żeby pokazać, że ten stosunek jest tutaj stosunkiem pracy, tak? Więc wydaje mi się, że jakby tego rodzaju takie przesłanki, no, które też są jakby znane nam z naszej pracy codziennej.
No właśnie, bo to, o czym pan mówi, to jest to, co już dzisiaj mamy w kodeksie pracy, czyli dowolny pracownik, który nie jest zatrudniony na umowie o pracę, ale jego praca podlega kontroli zwierzchnika ze strony pracodawcy, jest wykonywana w określonym przez ten podmiot miejscu i w określonym przez ten podmiot czasie, ma prawo ubiegać się w sądzie pracy o uznanie stosunku pracy, a kiedy ten zaistnieje, obliguje to pracodawcę do tego, żeby podpisać z nim umowę o pracę. No więc właściwie pytanie, czy skoro tak jest, to dlaczego nam te przepisy nie wystarczają w przypadku tych platform?
Ta dyrektywa też odwraca jakby ten mechanizm tego dowodu, tak? To nie ja się muszę ubiegać w sądzie pracy o to, żeby uznać moje świadczenie pracy za pracę, tylko jeżeli te kryteria nawet się przeniesie z obecnego kodeksu pracy do tego prawa, które będzie implementowało tę dyrektywę, no to jakby ja deklaruję, że one są spełnione, tak? I potem platforma musi dopiero udowodnić, że to nie jest ten stosunek pracy, tak? To w pewnym sensie to jest łatwiejsze. Można nawet się zastanawiać, czy w tym sensie ci pracownicy platformowi no nie będą mieli łatwiejszego dowodzenia tego, że pracują na umowę o pracę niż obecnie to jest dla innych pracowników, tak? Ale to jakby, no nie wiem, to trzeba by pewnie bardziej prawniczą dyskusję na ten temat
przeprowadzić. Myślę, że w naszym kraju rola tego, jak przyjmiemy tą dyrektywę, kiedy ona już wejdzie w życie, będzie leżała po stronie zapewne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, więc tutaj ten resort będzie musiał za jakiś czas martwić się, jak to zaimplementować na polski grunt. Ale zastanawiam się, co to oznacza właściwie dla nas, użytkowników, którzy zamawiają sobie, nie wiem, kolację w piątek za pośrednictwem pyszne.pl albo spóźnieni jadą do pracy na przykład Boltem.
Na pewno dla części z nas, którzy pracują w ten sposób, bo jest też część, która pracuje jako dostawcy różnego rodzaju usług, no to może oznaczać większą pewność zatrudnienia i lepsze warunki pracy, prawo chociażby, nie wiem, do urlopu płatnego, czy tego typu rozwiązania, które inne osoby już znają, prawa, z których się cieszą, tak? Więc jakby dla tej grupy mam wrażenie, że ta korzyść będzie ewidentna. Dla osób zamawiających, no trudno tak jednoznacznie powiedzieć, czy to będzie jakiś bezpośredni wpływ. Można się pewnie zastanawiać, czy to będzie oznaczało jakiegoś rodzaju wzrost cen, czy nie, bo może tak się zdarzyć, że będzie jakiegoś rodzaju, że będzie wzrost kosztów dla platform, które będą musiały różnego rodzaju świadczenia płacić tym już teraz, już wtedy
więc
pracownikom.
Więc pewnie będą chciały sobie to jakoś zrekompensować.
Można tak przypuszczać. No tak, znaczy, ponieważ też na tym rynku jednak jest spora konkurencja, więc też można oczekiwać, że część tych zmian one przyjmą na siebie, być może tą marżę zmniejszając. Tak, ale jakby taki efekt też jest moim zdaniem możliwy. Więc to chyba tego typu dwa takie, powiedzmy, najbardziej odczuwalne dla nas efekty. No poza tym, że jakby generalnie to, że system regulacji rynku pracy jest bardziej, powiedzmy, sprawiedliwy i wzmacnia prawa pracowników, to jakby generalnie jest taka ogólnie mam wrażenie, dobry kierunek, dobra tendencja, tak? No, ale to nie jest jakby coś, co my bezpośrednio odczujemy.
Ja zawsze przy tym temacie podnoszę jeszcze taką kwestię trochę nierówności społecznych, dlatego że, tak jak wspomniał pan o osobach, dla których poprawią się warunki pracy, kiedy ta dyrektywa wejdzie w życie, no to z tego, co wiem i kiedy rozmawiałam z różnymi przedstawicielami tych platform, to też się potwierdzało. Taki wymóg tego, by na przykład mówić w języku polskim, ma w tej chwili tylko pyszne.pl. Stąd ci pracownicy, którzy są z nim związani, są często Polakami albo osobami dłużej przebywającymi w Polsce, ale Uber, Bolt i tak dalej, to są takie platformy, gdzie często pracę znajdują migranci. I użytkownicy też to pewnie widzą. No i ja mam wrażenie, że to jest bardzo istotne, przynajmniej z tej polskiej perspektywy, żeby ci migranci też otrzymali te zabezpieczenia społeczne, bo oni do tej pracy trafiają często dlatego, że na przykład ta aplikacja wyręcza ich w kontakcie z klientem, tak? Właściwie nie trzeba znać języka, żeby po prostu zaakceptować jakieś powiadomienie o tym, że ktoś chce skorzystać z naszego przejazdu. Nie musimy się w ogóle komunikować, prawda? Więc myślę, że to sprawia, że bardzo często to jest taki sposób zarobku dla osób, które no jakoś zaczynają tutaj dopiero w Polsce swoją ścieżkę zawodową i myślę, że z tego punktu widzenia no to jest bardzo istotne, żebyśmy właśnie o tą grupę się zatroszczyli, by jej nie alienować jeszcze bardziej od naszego społeczeństwa.
No, oczywiście, że jakby wsparcie też dla osób, które, tak jak pani powiedziała, to są osoby też w dużo trudniejszej i słabszej sytuacji, tak? Są słabsze od nas osoby na rynku pracy i w ogóle w funkcjonowaniu społecznym wymagają pewnie jakiegoś naszego wsparcia. No to jakby w tym sensie takim ogólnego spójności czy dobrego społeczeństwa, to tu się jak najbardziej zgadzam, że to jest regulacja potrzebna i to tego typu efekty będzie mogło przynosić. No już nie mówiąc o takich przykładach, o których też pani wspominała, że ktoś ma relację z platformą polegającą na tym, że platforma mu wypożycza samochód, tak? I to zupełnie jest niejasna relacja, a jakieś obowiązki czegoś od niego oczekuje, tak? Więc jakby zgadzam się, że to jest bardzo ważne, tylko no to nie jest jakby bezpośredni skutek, owszem, to wpłynie na nasz ogólny dobrostan. Mam wrażenie, że to będzie spowoduje, że to będzie lepiej działające społeczeństwo i też lepiej włączające tych migrantów, co jest z mojego punktu widzenia bardzo istotne. No, natomiast nie jest to taki całkiem namacalny skutek.
Okej, okay, to jeszcze druga kwestia, bo już o tym zaczęliśmy mówić, a wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście historii tego, jak ta dyrektywa toczyła się przez kolejne organy Unii Europejskiej, czyli kwestia właśnie firm, którym, no, jak już ustaliliśmy, nie na rękę jest to, by ponosić większe koszty pracownicze. I tutaj ciekawe jest bardzo to, jaką rolę odegrała Francja, bo my, jak już wspomnieliśmy o tym przed chwilą, czyli że na początku, kiedy Hiszpania pełniła prezydencję w Unii Europejskiej, ta dyrektywa nabrała trochę tempa, to była taka ambicja hiszpańskiego rządu. No i wtedy właśnie wymyślono te dość rygorystyczne, jak uważają niektórzy, warunki, które miały pomagać przechodzić na etaty. No ale skończyła się prezydentura Hiszpanii, zaczął się nowy rok, przejęła ją Belgia. No i zrobiono ogromny krok wstecz, czyli bardzo zliberalizowano to podejście do kontrolowania tego, jak platformy zatrudniają ludzi. No i zostało się to ze sprawą Francji, prawda?
Pierwotny tekst był uzgodniony już pod koniec zeszłego roku, natomiast na jednym z ostatnich spotkań Rady przed końcem roku projekt dyrektywy nie został przyjęty. Właśnie z tego, co pamiętam, to był sprzeciw Francji, Niemiec, Estonii i Grecji, czterech krajów, które zablokowały przyjęcie tamtej wersji, już wydawało się uzgodnionej między instytucjami. I potem, tak jak pani mówi, Belgia zaproponowała nowy kompromis, pozbywając się tego zwartego, czy tego wypracowanego wspólnie zestawu kryteriów z tej dyrektywy. I to rozwiązanie też cały czas Francja i Niemcy się wstrzymywały od głosu, nie chciały tego przyjąć, ale ponieważ Estonia i Grecja zmieniły zdanie, no to nie było tej mniejszości blokującej, znaczy była wystarczająca liczba krajów i liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej do tego, żeby tę dyrektywę na tym poziomie zaakceptować. Więc tak, to rzeczywiście no, rola Francji i też w ostatniej części Niemiec była istotna. Natomiast też pani mówiła o tych firmach, które nie chcą mieć tego zestawu tych wskaźników i jakby nie musieć zatrudniać pracowników jako pracowników, ale wydaje mi się, że dla nich jeszcze gorszym rozwiązaniem jest to, że ta dyrektywa nie ma tych kryteriów i teraz każdy kraj ją wdroży inaczej, tak? No wyobraźmy sobie firmę, która ma działać w 27 krajach i w każdym są inne reguły tego, czy to jest pracownik, czy nie jest pracownik, jakie są obowiązki i tak dalej, tak?
Może im się ten lobbying trochę odbić czkawką.
No tak. Znaczy jakby często się podnosi to, że różnego rodzaju przepisy są w Unii Europejskiej przyjmowane i są niespójne między krajami, szczególnie w gospodarce cyfrowej często się tego typu argument podnosi. Dlatego też ostatnio Komisja Europejska w innych przykładach regulacji przeszła z dyrektyw, które każdy kraj wdraża, na rozporządzenia, które są jednolitym aktem stosowanym we wszystkich krajach. Tutaj została dyrektywa, w dodatku tak na końcu sformułowana, że rzeczywiście każdy kraj określi swoje kryteria. To jest duże podział naszego jednolitego rynku na segmenty. Pracownicy będą różnie traktowani w różnych krajach, co z punktu widzenia i wspólnoty, i mam wrażenie jednak też interesu tych firm nie jest dobre. Tak? No to są, mówimy tutaj o dużych firmach, to są duże platformy. One sobie oczywiście z tym poradzą, te koszty jakoś tam zaabsorbują, no ale to jest dla nich koszt dostosowania się do 20, zrozumienie, dostosowanie się i przestrzeganie 27 różnych zestawów przepisów. Tak? Mhm. Już nie mówiąc, akurat w tym wypadku, no nie mówię tu już o małej platformie, która chciałaby się rozwijać i wchodzić na kolejne rynki, dla niej to na pewno jest trudność.
To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, że właściwie mieliśmy takie silne działanie. Była w ogóle jedna reprezentacja tych największych platform. Razem działała na rzecz tego, żeby te rygorystyczne pomysły nie przeszły. No i faktycznie nie przeszły, no ale może się okazać, że nadal będą ponosić koszty, ale w jeszcze większym chaosie niż mogło to się skończyć. A ja wspominam o tym dlatego, że ta rola Francji jest o tyle ciekawa, że nie wiem, czy państwo pamiętają, ale specyficzna jest relacja prezydenta Macrona z Uberem. To była sprawa, która objęła się szerokim echem. Okazało się, że prezydent Macron spotkał się z przedstawicielami Ubera 50 razy, kiedy firma wchodziła do Francji i załatwił im preferencyjne, łatwiejsze warunki do tego, by rozpocząć działalność na francuskim rynku. Co więcej, we Francji powstała specjalna komisja, która miała te relacje zbadać i ona faktycznie potwierdziła, że do takich spotkań doszło, że Macron, który wtedy był jeszcze ministrem gospodarki, faktycznie pracował nad tym, żeby złagodzić koszty wejścia Ubera na francuski rynek. I co jeszcze ciekawsze, powiedział później, niczego nie żałuję, zrobiłbym to ponownie. No i później, kiedy ta gra przenosi się z Paryża do Brukseli, no to okazuje się, że te wpływy nadal obowiązują. I myślę, że to jest w ogóle chyba duże wyzwanie też dla całej gospodarki cyfrowej, czyli właśnie to, że mamy tutaj legislatorów kontra ogromnych, bardzo bogatych graczy technologicznych.
Tak, jak się spojrzy na wydatki, na lobbying, czyli na wspieranie własnych interesów właśnie w Europie, no to te firmy technologiczne, w dużej mierze amerykańskie firmy technologiczne, wydają na to ogromne pieniądze i też to są coraz większe pieniądze, tak? No to też się wiąże z tym, że jest coraz więcej tej legislacji, tak? Znaczy, my po iluś latach takiego wolnego podejścia i takiego otwarcia na te nowinki technologiczne i nowe rozwiązania, no Europa jest tutaj pionierem, jeżeli chodzi o regulowanie i o wprowadzanie tam jakiegoś rodzaju reguł, co moim zdaniem generalnie jest słusznym kierunkiem, jak tutaj popieram tę regulację, ale rzeczywiście w ślad za tym idzie też bardzo silne zwiększenie wydatków na różnego rodzaju lobbying. Tak, ja nie chcę tutaj, znaczy nie używam tego słowa w jakimś negatywnym kontekście. No generalnie przedsiębiorcy mają prawo po pierwsze bronić swoich interesów, po drugie też podsuwać czy tłumaczyć, jak różnego rodzaju rozwiązania wpłyną na ich funkcjonowanie, no bo oni najlepiej wiedzą, jak jakiś przepis czy jakieś prawo może wpłynąć na ich funkcjonowanie, a dobre funkcjonowanie przedsiębiorstw no jest też celem polityki gospodarczej, ale rzeczywiście no w sytuacji tak jak tutaj, gdzie mamy konflikt dużych, bardzo dużych podmiotów, bardzo dużych firm z pracownikami, którzy często są w słabej pozycji, rzeczywiście wchodzą na rynek, czy są migrantami, czy osobami, które dopiero szukają pierwszej pracy, no to jest bardzo duża ta nierówność tych sił, tak? I tu jakby ta regulacja jest tym bardziej słuszna i rzeczywiście ten lobbying no może być jakoś tam postrzegany jako skierowany przeciwko tym słabym grupom.
A czy nie jest trochę tak, że za późno Unia, ale też inne podmioty regulujące rynek wzięły się za to, żeby stworzyć prawo, które będzie kontrolować to, jak korzystają big techy z naszych danych, jak oddziałują na rynek? Czy nie jest trochę tak, że one zdążyły urosnąć na tyle i stać się na tyle mocne, że dzisiaj faktycznie to jest trochę no już bardziej przeciwdziałanie jakimś najtrudniejszym skutkom i trochę wyścig z czasem?
Czy wyścig czasem na pewno tak? Wydaje mi się, że nie jest za późno. No też pamiętajmy, że Unia Europejska jest tutaj pionierem często, więc gdyby Unia Europejska była spóźniona, no to co powiedzieć dopiero o innych krajach czy innych regionach świata? Tak, mi się wydaje, że tutaj ten cykl też tworzenia technologii jest dużo szybszy, szczególnie obecnie, niż tworzenia prawa, ale i tak Unia mimo całej swojej złożonej struktury, mam wrażenie, postępuje tutaj dość dobrze do przodu. Pamiętajmy, że prawo ochrony danych osobowych, to nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma już bodajże 6 lat mija w tym roku od wejścia w życie, tak? A 8 czy 9 od początku, od propozycji prawnej, więc już też dość dużo czasu, więc dość wcześnie Unia się za to wzięła. Mamy chociażby akt o sztucznej inteligencji, który w trakcie prac legislacyjnych pojawił się ChatGPT, czyli zupełnie nowa generacja sztucznej inteligencji o zupełnie nowych możliwościach, co umożliwiło wzięcie jej pod uwagę w tworzeniu finalnych zapisów, tak? Czy to jest dobrze, czy źle, to można pewnie dyskutować, czy te zapisy odpowiednie, czy nie, ale to akurat ten timing, ten moment tworzenia prawa, no zgrał się z tą technologią właściwie, można powiedzieć, w pewnym sensie idealnie, tak? Że już trwały prace, można było to to dołożyć. Więc nie, mi się wydaje, że no rzeczywiście jakiś czas minął od stworzenia tych największych platform, od tego, jakie one osiągnęły zasięgi i też już widzimy sporo jest badań czy dowodów na to, jakie one mają wpływ pozytywny czy negatywny na różne aspekty naszego życia. I wydaje mi się, że w tym sensie ten czas nie jest taki zły, znaczy nie jesteśmy jeszcze tak bardzo spóźnieni z tymi regulacjami. Natomiast faktycznie to są ogromne, bardzo potężne firmy. No i zobaczymy, jaki będzie ten finalny efekt tego jakiegoś tam zmagania się, tak? To też widać na przykład na polu, teraz weszły też przepisy, które chociażby umożliwiają na telefonie komórkowym instalowanie aplikacji z innych sklepów z aplikacjami niż ten, który mamy tam standardowo przypisany. To szczególnie jest ważne w telefonach firmy Apple, w iPhone'ach, bo tam był domyślnie jeden sklep z aplikacjami i nie można było mieć innego sklepu, nie można było ściągnąć aplikacji spoza tego sklepu. Teraz w teorii jest to możliwe. Natomiast Apple no, stosuje różnego rodzaju mechanizmy, które mają to bardzo, bardzo utrudnić. I tu jest jakieś zmaganie się między jedną z tych firm, a Komisją Europejską, ale takie też widzimy w innych obszarach, tak? W przypadku chociażby Meta czy innych firm.
Będziemy uważnie się tym zmaganiom przyglądać i obserwować to, w jaką stronę rozwijają się procesy legislacyjne, a w jaką stronę idą big techy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Wydawcą tego odcinka był Dominik Łowicki, a postprodukcją zajmował się Oles Kalmuk. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.